Dobry wieczór, mówi Paryż, Radio France International, przed mikrofonem Piotr Rosochowicz, a za szybką studia realizujący audycję Andrea Kunowa i Julie. Mam dzisiaj sobotę, 27 czerwca. Po dzienniku usłyszą Państwo przegląd dzisiejszej prasy paryskiej, pióra Piotra Błońskiego i Stefana Regera, magazyn Europa Widziana z Paryża, Sylwii Gibbs i paryską kronikę muzyczną Piotra Kamińskiego. Na wstępie skrót najważniejszych wiadomości dnia. W Trieste spotkali się przedstawiciele G8. W Korfu doszło do spotkania NATO-Rosja. W Budapeszcie uroczyście obchodzono 20. rocznicę obalenia żelaznej kurtyny. Fala powodzi przechodzi przez Europę Środkowo-Wschodnią. Zakończono autopsję króla muzyki pop Michaela Jacksona. Wyniki będą znane za miesiąc, półtora. Ciało oddano rodzinie. A oto pełne wydanie naszego dziennika. Głównym tematem spotkania G8 w Trieste był Iran, ale szefowie dyplomacji Wielkiej Ósemki wraz ze swymi odpowiednikami z Pakistanu i Afganistanu oraz państw zaangażowanych w pomoc dla Afganistanu przyjęli w piątek wieczorem wspólną deklarację Afganistan i jego wymiar regionalny, rodzaj zobowiązania do stawienia czoła niebezpieczeństwom grożącym Afganistanowi i krajom sąsiednim. Nieobecnością świecił Iran, państwo kluczowe w kwestii stabilności tego regionu, choć początkowo było na to spotkanie zaproszony. W sobotę ministrowie dyskutowali nad poszczególnymi przeszkodami dla stabilizacji przemocą i terroryzmem, produkcją narkotyków i handlem, podobnie jak handlem bronią i żywym towarem. W jednym z paneli wystąpił szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski. Omawiano też problem ponad 2,5 miliona uchodźców w Pakistanie, których eksodus wywołała ofensywa armii pakistańskiej przeciw talibom oraz wybory prezydenckie w Afganistanie wyznaczone na 20 sierpnia. Prezydent Afganistanu Hamid Karzaj wystąpił w Kabulu z apelem do wszystkich mieszkańców kraju o udział w tych wyborach. Zwrócił się on do braci talibów i wszystkich innych Afgańczyków w kraju i za granicą, nawet będących w opozycji zbrojnej, by zrezygnowali z przemocy i zarejestrowali się na listach wyborczych. Po raz pierwszy od niemal roku dyplomaci państw Sojuszu Atlantyckiego spotkali się w ramach Rady NATO-Rosja. Spotkania te zostały zawieszone 19 sierpnia 2008 roku przez NATO po agresji rosyjskiej na Gruzję, ale od grudnia przygotowywano ich stopniowe przywrócenie. Spotkanie to poprzedza nieformalne posiedzenie OBWE, której obecny przewodniczący Grecja poświęcone przede wszystkim misji OBWE w Gruzji, w którym uczestniczył ze strony Rosji minister spraw zagranicznych Ławrow. Poświęcone ono jest przede wszystkim misji OBWE w Gruzji oczywiście. Grecka prezydencja gotowa jest wysłuchać nowych propozycji, oświadczył rzecznik OBWE Martin Sirki. Ambasador Rosji przy NATO Dmitrij Rogozin, znany z szokujących wypowiedzi, oświadczył niedawno, że spotkanie na Korfu może przyczynić się do sprecyzowania zasad, na których opiera się współczesna polityka Rosji i NATO, bez której nie może być mowy o współpracy wojskowej. Ławrow natomiast wyraził w zeszłym tygodniu opinię, że wojna w Gruzji ujawniła strukturalne braki systemu bezpieczeństwa europejskiego. Hillary Clinton, która złamała rękę i którą na Korfu zastąpi James Steinberg, jako tematy rozmów z Rosjanami podała stabilność w Europie i liczne inne problemy regionalne. Wspomniany Steinberg powiedział w Korfu, że Stany Zjednoczone zamierzają ponownie podjąć współpracę wojskową z Rosją, zwłaszcza w walce z piractwem morskim, z terroryzmem oraz z odcinaniem dróg zaopatrzenia prowadzących do Afganistanu. Depesze przypominają, że prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew zaproponował w ubiegłym roku utworzenie strefy paneuropejskiego systemu bezpieczeństwa, która ma rozciągać się od Władywostoku po Vancouver, przechodząc przez Europę oczywiście. Tu Paryż, RFI, a to dalszy ciąg wiadomości naszego dziennika. 10 szefów państw i rządów krajów europejskich obchodziło w Budapeszcie, w tamtejszym parlamencie, 20. rocznicę zniesienia żelaznej kurtyny na Węgrzech, co stanowiło kolejny krok w kierunku obalenia muru berlińskiego, symbolu podziału na wschód i zachód starego kontynentu. W imieniu wszystkich Niemców chciałbym podziękować wszystkim Węgrom odwagi i solidarności z Niemcami z NRD w 1989 roku, powiedział prezydent Niemiec Horst Köhler. W sobotę rano budapeszteńskie uroczystości poprzedziło symboliczne przekroczenie austriacko-węgierskiej granicy St. Margareten-Fertorakosz przez prezydentów Austrii Heinza Fischera i Węgier Laszlo Solojmana. Szalojoma, przepraszam, otoczonych kilkunastoma trabantami, tak charakterystycznymi dla tamtejszych czasów. Przypomniana również uroczystość z 27 czerwca 1989 roku, gdy ówcześni ministrowie spraw zagranicznych Austrii Alois Mock i Węgier Gyula Horn przecięli na tym przejściu granicznym druty kolczaste. W uroczystościach w Budapeszcie udział wzięli oprócz wspomnianych prezydentów Austrii i Węgier prezydent Finlandii Tarja Halonen, Słowenii Danilo Turk, Szwajcarii Hans Rudolf Merz, a także premierzy Republiki Czeskiej Jan Fischer, Łotwy Valdis Dombrovskis oraz były szef dyplomacji niemieckiej Hans-Dietrich Genscher. Ze strony polskiej w uroczystościach nad Dunajem uczestniczył marszałek Sejmu RP Bronisław Komorowski. W południowej Polsce trwa walka ze skutkami intensywnych deszczy. Najbardziej dotknięte przez powódź są Dolny Śląsk i Małopolska, gdzie po nocnych opadach wylało kilka rzek. Synoptycy przewidują kolejne intensywne opady. Sytuacja może się więc jeszcze pogorszyć. Według ostatnich danych jedna osoba w wyniku tych powodzi w Polsce zginęła. Gorzej jest w Czechach, gdzie rwące wody rozlewających się rzek spowodowały śmierć już co najmniej 12 osób. Na pomoc powodzianom wysłano wojsko. Zalanych jest też wiele terenów w Austrii. Fala powodziowa po Słowacji przechodzi obecnie na Węgry. Przebywając na Gwadelupie, w tym zamorskim departamencie Francji, prezydent Nicolas Sarkozy zaapelował do mieszkańców wyspy o dialog konstruktywny, oparty na zasadach republikańskich. Głowa państwa francuskiego wezwała wszystkich aktorów olbrzymiego strajku sprzed 4 miesięcy do wzięcia się za odbudowę wyspy. Depesze przypominają, że na początku roku to właśnie na Gwadelupie rozpoczął się ruch strajków na francuskich Karaibach. Strajki te skierowane głównie przeciwko bezrobociu i drożyźnie trwały 1,5 miesiąca. Nicolas Sarkozy powiedział też: prawo do strajku jest jak najzupełniej normalnym narzędziem prawnym służącym do rewindykacji w kraju demokratycznym. Może być jednak nadużyte jako instrument propagandy i destabilizacji politycznej. Jeśli ktoś ma coś do powiedzenia, to niech przyjdzie i to powie. Wyciągam rękę do wszystkich, którzy mieli coś do powiedzenia podczas tego ruchu społecznego, w tym także do miejscowych związków zawodowych. Przypomnijmy, że w piątek w Fort de France na Martynice Nicolas Sarkozy zaproponował zorganizowanie na wyspie referendum w sprawie ewentualnej autonomii. Nowym premierem Libanu mianowany został Saad Hariri, syn zamordowanego w roku 2005 Rafika Haririego. Był on dotychczas szefem libańskiej większości parlamentarnej. Ciało zmarłego króla muzyki pop Michaela Jacksona oddane zostało rodzinie zmarłego i przewiezione w nieznane miejsce. Nie wiadomo też, kiedy odbędzie się pogrzeb piosenkarza i tancerza. Zakończona została autopsja zwłok. Jej wyniki poznamy dopiero za miesiąc lub półtora po przeprowadzeniu odpowiednich badań toksykologicznych. Przypomnijmy, że Michael Jackson sprzedał najwięcej płyt spośród wszystkich gwiazd muzyki popularnej. Wymyślił nowy styl i nową tonację śpiewu oraz nowe chwyty taneczne, między innymi słynny posuwisty taniec do tyłu, tak zwany moonwalk. Frédéric Mitterrand, nowy francuski minister kultury, złożył hołd Jacksonowi, nazywając go geniuszem muzycznym, geniuszem widowiska oraz gwiazdą uniwersalną, której tragiczne przeznaczenie łączy się z losem gwiazd takich jak Marilyn Monroe, James Dean czy Elvis Presley. W każdym z nas tkwi coś z Michaela Jacksona, dodał Frédéric Mitterrand. Na wtorek natomiast zapowiedziano uroczystości pogrzebowe zmarłej w czwartek na raka jelita grubego, też w Los Angeles, znanej amerykańskiej aktorki Farah Fawcett, znanej w Polsce m.in. z roli jednego z aniołków Charlie'ego. Był to dziennik Radia France International. Słuchają państwo w Paryżu, a teraz przegląd prasy przed mikrofon RFI. Zapraszam Piotra Błońskiego i Stefana Rygera.
Dzisiejsze wydanie Libération ma raptem 12 stron, z czego połowę zajmują ogłoszenia drobne. Stanowi ono jakby przypadkowy dodatek do 20-stronnicowej okładki, w której jest ukryte, a która jest w całości poświęcona Bambiemu. Bardziej klasycznie Le Figaro stwierdza w nagłówku, że, cytuję, śmierć Michaela Jacksona wzbudziła ogólnoświatową falę emocji. Faktycznie jest to zgodne z prawdą. Bardziej wątpliwe jest twierdzenie świeżo mianowanego francuskiego ministra kultury Frédérica Mitterranda, że, znowu cytuję, każdy z nas ma w sobie swojego Michaela Jacksona. Twierdzenie, które cytuje na początku swojego komentarza w Le Figaro Sébastien Le Foll. Zauważa on, że sama popularność zmarłego ani setki milionów sprzedanych płyt nie wyjaśniają przyczyn fali istnej idolatrii, którą wywołała jego śmierć. Ale opinie felietonistów właściwie wszystkie są podobne. Michael Jackson nie był ani potworem, ani przybyszem z kosmosu, lecz mutantem, pisze Gérard Lafont w Libération. Naszym bratem w transie, którego kolejne autopoprawki wyryte przez absurdalną maszynerię w materii wiecznie umartwianego ciała zapowiadały wszystkie współczesne metamorfozy i szaleństwa. To dziecko, które postanowiło, że nie wydorośleje, czytamy z kolei w Le Figaro, urosło do rangi mitu, nowoczesnego, paradoksalnego i przerażającego mitu. Był on ostatnim gwiazdorem XX wieku, gwiazdorem winylu i płyty CD, a nie internetu, ale równocześnie pierwszą ikoną globalizacji XXI wieku. To, co najbardziej u niego fascynujące, to ta genetycznie zmodyfikowana hybryda, do której w końcu się upodobnił. Zmajstrował on na sobie sam postać całkowicie nieokreśloną, postać ni mężczyzny, ni kobiety, ni dziecka, ni dorosłego, ni białego, ni kolorowego, pół anioła, pół potwora. Ta postać to prefiguracja wirtualnego świata, w który się dziś zagłębiamy, krocząc w ślad za Michaelem Jacksonem, nie dotykającym ziemi moonwalkiem. Nic dziwnego, że fani mają go za bóstwo. Jedynym bodaj dziennikiem, który dzisiaj ani słowem nie wspomina o Bambi, jest katolicki La Croix. Nie jest to bynajmniej wyraz jakiegoś ostracyzmu, lecz prosta konsekwencja faktu, że sobotnio-niedzielne wydanie tej gazety przygotowywane jest wcześniej. Tym razem nawet dużo wcześniej, bo w ramach dialogu między religiami wspólnie z protestanckim tygodnikiem Reform, który na swych stronach publikuje te same teksty. Poświęcone są one Kalwinowi, a to z okazji 500. rocznicy jego urodzin. Ta współpraca redakcji, piszą we wspólnym wstępniaku Dominique Quignot z La Croix i Jean-Luc Mouton z Reform, ma świadczyć o wzajemnym zaufaniu i zdolności do wspólnej pracy w służbie lepszego poznania przeszłości obu kościołów, ma być symbolem konkretnego ekumenizmu, który nie stara się zamazać różnic i zaprzeczyć sporom, lecz przeciwnie, stara się je sprecyzować, bo nie ma nic gorszego niż utarte stereotypy, oraz opisać ich źródła i konsekwencje. W taki tylko sposób można dokonać bilansu tego, co obie religie odróżnia i co je wzajemnie przybliża. Bo też spadkobiercy Kalwina i tych, którzy go odrzucili, ulegli ewolucji, tak jak uległo ewolucji społeczeństwo, dziś wielokulturowe i liberalne, naznaczone silnym indywidualizmem, spragnione wymiaru duchowego, ale słabo reagujące na przesłanie Chrystusa i często obojętne na samą myśl o zbawieniu. Robotników do tego żniwa nie ma zbyt wielu, piszą Dominique Quignot z katolickiego La Croix i Jean-Luc Mouton z protestanckiego Reform.
Barack Obama lansuje swą zieloną rewolucję, czytamy w głównym tytule z popołudniowego Le Monde. Prezydent USA odniósł w samej rzeczy pierwsze zwycięstwo ustawodawcze od początku swojej kadencji i to w sprawie, którą przedstawił jako niesłychanie ważną. Nie poszło jednak jak po maśle. Ustawa o nazwie Clean Energy and Security Act, narzucająca po raz pierwszy Stanom Zjednoczonym obowiązek ograniczenia emisji gazów wywołujących efekt cieplarniany, przeszła w Izbie Reprezentantów nieznaczną tylko większością głosów 219 do 212. Mimo intensywnego lobbyingu, do którego Obama zaangażował laureata pokojowej Nagrody Nobla, Ala Gore, aż 44 demokratów reprezentujących stany żyjące głównie z rolnictwa lub przemysłu samochodowego głosowało przeciwko tekstowi, który przyczyni się ich zdaniem do pogłębienia kryzysu i wzrostu bezrobocia. Ale jeszcze przed rokiem nie było nawet co marzyć o przyjęciu w USA ustawodawstwa zmierzającego do wyhamowania groźnych zmian klimatycznych. Administracja Busha nigdy nie przyjęła do wiadomości faktu, iż człowiek, a więc i Amerykanin odpowiedzialny jest w jakiejś mierze za ocieplanie się klimatu. Przegłosowana w Izbie Reprezentantów ustawa, która napotkać może jeszcze wiele przeszkód w Senacie, proponuje wprowadzenie systemu cap and trade, czyli rynku wymiany emisji CO2. Przyjęto założenie, iż do roku 2020 emisje gazów o efekcie cieplarnianym zredukowane być mają o 17% w stosunku do poziomu z roku 2005. Dla porównania, Europa chce w tym czasie ograniczyć emisję o 20% w porównaniu z rokiem 1990. Obama pragnie, aby w roku 2020 12% zużywanej elektryczności pochodziło z odnawialnych źródeł energii. Chce też przeznaczyć łącznie na swą zieloną rewolucję, czyste energie, wzrost wydajności energetycznej, magazynowanie CO2, $190 miliardów. Republikanie, wściekle zwalczający ustawę, utrzymują, iż każdą rodzinę amerykańską kosztować będzie ona ponad $3000 rocznie. Kongresowa Komisja Budżetu oszacowała jednak ten dodatkowy koszt na jakieś $175 rocznie. Los ustawy nie jest jeszcze przesądzony, ale ten pierwszy sukces Obamy, kończy Le Monde, rozjaśnia nieco horyzont kluczowych negocjacji w sprawie klimatu, których zwieńczeniem będzie jesienna konferencja w Kopenhadze. O ile jest się przekonanym, że ta logika Kioto i Kopenhagi, narzucająca ograniczenie emisji gazów astronomicznym kosztem, zamiast inwestować te pieniądze w nowe technologie i energię, jest logiką rozsądną, o czym niżej podpisany, choć miłośnik przyrody i wściekły ekolog, nie jest tak do końca przekonany. Nieco lepiej natomiast zdaje się rokować zmiana nastawienia w łonie Światowej Organizacji Handlu, która w raporcie opublikowanym w piątek pospołu z ONZ-owską agendą do spraw środowiska daje po raz pierwszy do zrozumienia, donosi poniżej tenże Le Monde, iż mogłaby zaakceptować odtąd stosowanie swego rodzaju cła klimatycznego na granicach. Polegałoby to na nałożeniu podatków na towary pochodzące z krajów nieczyniących prawie żadnych wysiłków na rzecz ograniczenia emisji CO2. Ostrze takiego posunięcia wymierzone byłoby oczywiście w pierwszym rzędzie przeciwko nowym tygrysom jak Chiny albo Indie, którym ekologiczny laissez-faireizm pozwala na znaczne obniżanie kosztów, co narusza zasady międzynarodowej konkurencji i sprzyja delokalizacjom. RFI.
Magazyn Euronet. Europa widziana z Paryża. Sylwia Gibbs.
20. rocznica upadku komunizmu stała się tematem dyskusji i refleksji dla francuskich politologów. Aż dwie imprezy poświęcone Polsce i Europie miały miejsce w minionym tygodniu w Paryżu. Spotkanie na temat Polska komunistyczna i postkomunistyczna wobec Unii Europejskiej w siedzibie Fundacji na rzecz Innowacji Politycznej i debata na temat Europa, Świat, Solidarność zorganizowana przez Stowarzyszenie Nouvelle Europe w siedzibie Instytutu Polskiego w Paryżu. Uczestnicy mogli obejrzeć film dokumentalny nigdy we Francji niewyświetlony pod tytułem Świat i Solidarność. Został on zrealizowany w 2005 roku dla Telewizji Polskiej przez Joannę Kessler i Mirosława Chojeckiego. Nawet dla tych, którzy dobrze znają historię Związku Solidarność, film ten może być odkryciem, gdyż ukazuje wydarzenia z punktu widzenia ludzi z Zachodu. Zebrano lub przypomniano świadectwa dziennikarzy, znanych osobistości politycznych, związkowców, artystów, którzy pomagali Polakom podczas sierpnia 80 roku i później podczas stanu wojennego. Są i archiwalne obrazy, scen strajków w Stoczni Gdańskiej, manifestacji, negocjacji, portrety bohaterów, ale pokazane migawkowo i z dystansem, jakby zza mgły. Najbardziej liczą się wypowiedzi naocznych lub bliskich świadków, ich próby wyłuskania sedna rodzącej się historii i ich solidarność. Zacytujmy słowa korespondenta francuskiego dziennika Le Monde, Bernarda Getty. Odkryłem zbiorową inteligencję Polski. Zacytujmy słowa arcybiskupa Paryża, nieżyjącego już kardynała Jean-Marie Lustigera. Ta inspiracja i dalekowzroczność wykraczały poza horyzont polityki. Maksymalna opozycja duchowa, która zgodziła się negocjować. Po seansie odbyła się dyskusja z udziałem ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej we Francji, Tomasza Orłowskiego, ambasadora Węgier, Laszlo Nikiczera i francuskiego politologa Jacques'a Rupnika. Jak należy rozumieć chronologię 1989 roku? Czy wydarzenia rozpoczęły się wraz z powstaniem Związku Solidarność na początku lat 80., czy zakończyły się 9 listopada 1989 roku wraz z upadkiem berlińskiego muru uważanego za symbol upadku komunizmu? Jacques Rupnik, doradca Václava Havla, prezydenta wyzwolonej Czechosłowacji na początku lat 90., widzi związek między powstaniem Solidarności a dzisiejszą Europą. Był to pierwszy wyłom w żelaznej kurtynie.
L'espace public européen, ça comprend la possibilité d'échange, indépendamment des échanges diplomatiques et gouvernementaux.
Europejski obszar publiczny oznacza możliwość wymiany, niezależnej od wymiany dyplomatycznej i międzynarodowej, między opinią publiczną w krajach członkowskich Unii Europejskiej. Mówiliśmy na tym forum, że na poprzedników tej idei, nawet jej realizacji, można uznać dysydentów, niezależną publikację i prasę, zwłaszcza w Polsce, i w końcu samą Solidarność, że można w nich widzieć wielkie momenty rodzenia się europejskiego obszaru publicznego w Europie, jeszcze podzielonej na obozy wojskowe i ideologiczne. Ale fakt, że młodzież na Zachodzie nosiła znaczki Solidarności, oznaczał, że dotarło do niej coś, że zrozumiała coś i że utożsamiała się z tym, co działo się w Polsce. I odwrotnie, Polacy w Polsce mogli dzięki radiom zachodnim, takim jak Radio France Internationale, Wolna Europa czy BBC, dowiedzieć się czegoś na temat poparcia zachodniej opinii publicznej dla ich sprawy, dla sprawy Solidarności. Myślę, że to jest ważne dziedzictwo dla budującej się dziś Europy. Skarżymy się często na wybory europejskie. Poruszamy się swobodnie, porozumiewamy się bez przeszkód, tyle że mało w tym dialogu. Jeżeli pragniemy, by wybory europejskie nie były wyborami narodowymi, które pomnożono przez 27, jeżeli chcemy, by były naprawdę europejskie, powinniśmy nawiązać do tej wielkiej idei z epoki Solidarności, idei wymiany między wolną opinią publiczną w Europie Środkowej i w Europie Zachodniej, które dziś zjednoczyły się na nowo w Unii Europejskiej.
Avec cette grande idée née à l'époque de Solidarność, c'est-à-dire l'idée d'un échange entre les opinions publiques libres en Europe centrale et en Europe occidentale, aujourd'hui réunifiée dans l'Union européenne.
W sali Instytutu Polskiego w Paryżu było wielu młodych ludzi, którzy upadek komunizmu znają wyłącznie z książek. Z ich reakcji wynikało jednak, że odczuwają potrzebę powstania wspólnego europejskiego obszaru opinii publicznej, o którym mówił francuski politolog Jacques Rupnik, wykładowca w Instytucie Nauk Politycznych. Oto wypowiedź studenta pierwszego roku ekonomii.
Ce genre de manifestation permet de s'ouvrir à d'autres cultures européennes.
Takie imprezy umożliwiają otwartość wobec kultury europejskiej, poznanie historii innych krajów europejskich. To jest bardzo ważne, aby zrozumieć ich wizję świata i bieżących wydarzeń, traktować z większą otwartością ich decyzje polityczne, lepiej zrozumieć ich wybory polityczne w Unii Europejskiej. Dzięki temu możemy budować Europę między narodami, które znają się lepiej i są ściślej ze sobą powiązane.
Imprezę w Instytucie Polskim w Paryżu zorganizowało Stowarzyszenie Nouvelle Europe, Nowa Europa, które jest zarazem czasopismem w internecie. Głównym tematem publikacji jest rozszerzona Europa i kraje sąsiednie. Projekt zrodził się zresztą w 2004 roku, kiedy miało miejsce największe rozszerzenie Unii Europejskiej, będące symbolicznym zjednoczeniem dwóch części Europy po upadku komunizmu. Przewodniczący Philippe Pershok mówi o przyczynach zorganizowania debaty w Instytucie Polskim w Paryżu.
Ten pomysł powstał dlatego, że we Francji wiele się będzie prawdopodobnie mówiło o upadku berlińskiego muru. Obchodzona będzie przede wszystkim ta rocznica. Chcieliśmy więc wpisać to wydarzenie w dłuższy proces historyczny, gdyż nasze stowarzyszenie Nouvelle Europe chce, by lepiej znano Europę Środkową i Wschodnią, która jest po prostu Europą. Ten proces był długi, nie należy zapominać, skąd przychodzimy i że upadek berlińskiego muru nie zaczął się bynajmniej w przeddzień 9 listopada, ani 9 listopada wieczorem.
La veille au soir du 8 novembre ou le 9 novembre au soir.
Stowarzyszenie Nowa Europa ma już na swym koncie 20 spotkań w Paryżu z udziałem ambasad i ośrodków kulturalnych krajów Unii. Z biegiem okoliczności debata przypominająca przyczynek Polskiego Związku Solidarność do upadku komunizmu miała miejsce tuż po zrealizowaniu na zlecenie Komisji Europejskiej spotu na temat upadku komunizmu, w którym rola Polaków została umniejszona, wyakcentowano natomiast rolę Niemców. Zapytałam przewodniczącego Stowarzyszenia Nowa Europa, dlaczego unijny spot nie wywołał we Francji takiej polemiki jak w Polsce. Philippe Pershok.
Prawdopodobnie nie było polemiki, dlatego że dziś, aby zrozumieć Europę 27, trzeba umieć poruszać się w wielu różnych kontekstach, znać historię 27 narodów. Podział wzdłuż żelaznej kurtyny jest jeszcze w głowach, dlatego myślę, że żaden Francuz, Niemiec czy Anglik nie będzie zaszokowany tym, że nie mówi się o solidarności w klipie o 1989 roku.
On parle pas de solidarność dans un clip sur 89.
Francja ma nowego szefa resortu spraw europejskich. Został nim Pierre Lelouch, który w przeciwieństwie do swego poprzednika jest znaną osobistością polityczną. Młody Bruno Le Maire szybko go jednak prześcignie, gdyż awansował na eksponowane stanowisko ministra rolnictwa i rybołówstwa, dzięki czemu znany będzie nie tylko w Brukseli i w Paryżu. 58-letni Pierre Lelouch jest deputowanym partii władzy UMP Nicolasa Sarkoziego. W Zgromadzeniu Narodowym zasiada w Komisji Spraw Obrony Narodowej i Sił Zbrojnych. W latach 2004-2006 był przewodniczącym Zgromadzenia Parlamentarnego NATO, gdzie od początku zajmował stanowisko na rzecz powrotu Francji do Zjednoczonego Dowództwa. W 2003 opowiedział się, w przeciwieństwie do rządu francuskiego, za interwencją w Iraku. W marcu 2009 prezydent Sarkozy mianował Lelusza specjalnym przedstawicielem Francji w Afganistanie i w Pakistanie. Oto jego niedawna wypowiedź na temat Iranu.
Przypominam, że już w marcu Obama wyciągnął rękę do Iranu. Na początku kwietnia sześć krajów, Amerykanie, Europejczycy, Rosjanie, Chińczycy, zwrócili się do Irańczyków w sprawie podjęcia negocjacji. Bezskutecznie. Pomimo otwarcia Amerykanów, drzwi Iranu są nadal zamknięte. Czekaliśmy na odejście Busha, aby Amerykanie nawiązali dialog. To był temat debaty między nami a Amerykanami w ostatnich latach. I w końcu przekonaliśmy ich, żeby wyciągnęli rękę do Iranu. Potem wszyscy próbowali nakłonić Iran do dialogu, włącznie z ONZ. Rezultat? Irańczycy ciągle nie wrócili do negocjacyjnego stołu, naruszają traktat o nierozprzestrzenianiu broni nuklearnej. To jest prawdziwy problem dla świata. Ciągła eskalacja antysyjonistyczna i antysemicka prowadzona przez Ahmadinejada. Obawiam się, że ta sytuacja zachęci tych, którzy chcą uniknąć debaty na temat państwa palestyńskiego, do prześcignięcia nas wszystkich. Obawiam się tego od początku.
Pierre Lelouch zapowiedział, że jego misja w krajach graniczących z Iranem zakończyła się w momencie nominacji. Turcja, leżąca w tym samym regionie, powitała tę nominację z radością, gdyż francuski deputowany od dawna bronił jej prawa do członkostwa w Unii Europejskiej. Stąd pewne zdziwienie we Francji po jego nominacji i pierwsze protesty ze strony skrajnej prawicy. Oficjalnie partia UMP jest przeciwna wejściu Turcji do Unii, podobnie jak prezydent Sarkozy. Pierre Lelouch już zapowiedział, że będzie wykonywał w tej kwestii politykę rządu francuskiego.
RFI, la radio du monde.
Rien de ce que tu fais qui colle à notre plan. Je vais pas cracher mon cœur dans un tournant. Pratiquer le hit and run sans mon consentement. Et planquer ton courage au fond de la boîte à gants. Dans un acte de fièvre, parfois je t'imagine. Qui plonge dans la chair d'une poupée Amandine. Des bouquets d'épines sous le nombril où la douleur se fait intime. Je le savais, je le sentais. Tu n'étais pas l'homme de la situation. Oh, je le savais, je le sentais. Tu n'étais pas l'homme de la situation. Non, non, non. Dans tout ce que tu me dis, tu dépasses l'entendement. Sur la comète nous perdent dans le néant. Je rêvais que dans la nuit ton étoile s'illumine. Pour guider ma navette à l'abri des périls. T'es nébuleuse mais tu déclines. Sa lumière fut, ainsi soit-il. Je le savais, je le sentais.
l'affaire de notre idylle un fiasco. Attendre le dernier acte pour dévoiler ton complot. Tu devais m'avouer tes crimes, monopoliser la ligne. Je trempe mon fragile dans tes combines. Et des idées noires, j'en ai plein la machine. Je trempe mon fragile dans tes combines. Je nettoie ton linge et le sale et le clean. Je le savais.
Paryska kronika muzyczna. Piotr Kamiński.
Na początek tej audycji mogłem wybrać właściwie byle co, ale wpadło mi w ręce akurat to nagranie, aria Ryszarda z balu maskowego Verdiego w wykonaniu jednego z największych śpiewaków minionego stulecia, Szweda Jussi Björlinga. Leży jak ulał, ponieważ arię tę Björling nagrał dokładnie 50 lat temu, w roku 59, czyli jeśli ktoś nie oprzytomnieje, może ona już niebawem paść ofiarą dwóch ustaw, równie głupich jak odrażających.
Radzę czym prędzej gnać do sklepu po wszystkie interesujące Państwa nagrania zrealizowane w latach 39-59, gdyż kto wie, czy już niebawem znacznie one nie podrożeją albo całkowicie znikną z rynku. Za ich ściąganie z internetu natomiast trzeba będzie albo słono płacić, albo pójść do więzienia. To chwilowo wersja przyczerniona na granicy karykatury, niemniej proszę sobie naiwnie nie wyobrażać, że zagrożenie takie nie istnieje. 23 kwietnia w grobowej ciszy Parlament Europejski przyjął ustawę przedłużającą ochronę prawną nagrań płytowych o 20 lat. Jak Państwo wiedzą, w Europie ochrona taka obowiązywała dotąd przez 50 lat, a we Włoszech była nawet jeszcze krótsza, 30 lat, ku zachwytowi przeróżnych piratów offshore. Od kilku lat zatem koncerny multimedialne, które przejęły dzisiaj bez reszty tradycyjne firmy płytowe, poczęły tracić prawa do cennych archiwów sprzed lat 50. Nie tylko takich jak płyty Marii Callas, na których robiły kokosy, wznawiając je na 100 sposobów, ale i takich, które spały smacznie w kasach pancernych. Latka lecą, a wraz z nimi gęstniała perspektywa dalszych strat, które zaczynają dziś ogarniać pierwsze lata stereofonii. Fala ta zaś zbliża się, o zgrozo, do pierwszych nagrań zespołu The Beatles z początku lat 60. We Francji kluczową rolę w tym dramacie odegrał osobisty przyjaciel prezydenta Sarkozy, jego piosenkarz Johnny Hallyday, któremu prezydent już w czasie kampanii obiecał zajęcie się tą sprawą. Pierwsze płyty Johnny'ego ukazały się w roku 60, czyli począwszy od roku 2011, miały stać się własnością publiczną. Do takiej ruiny przyjaciela prezydent nie mógł oczywiście dopuścić. Francja odegrała zatem w europejskiej debacie rolę równie złowrogą jak u siebie w domu, w rodzimym parlamencie, w kwestii ścigania internetowych piratów. I tak uniknęliśmy zresztą najgorszego, gdyż w Stanach Zjednoczonych obowiązuje od 7 lat ustawa zwana popularnie Mickey Mouse Act, rozszerzająca ochronę praw do 95 lat. Taka też liczba figurowała w pierwotnym projekcie europejskim, gdzie została przycięta. Dlaczego myszka Miki? Nie trudno zgadnąć, żeby cała produkcja Disneya była objęta ochroną ad vitam aeternam i jeszcze potem. Oburzenie i obrzydzenie, jakie ustawa ta budzić musi w każdym rozsądnie myślącym człowieku, ma wiele przyczyn, zwłaszcza gdy ją skojarzyć z niedawną francuską ustawą internetową. Zacznijmy od typowego grzechu złych ustawodawców, którzy wyprodukowali tekst jak worek, mieszając wszystko. O ile bowiem w przypadku muzyki, tekstów i filmów można mówić o prawach autorskich, o tyle nie ma żadnego powodu, by prawami takimi obejmować również wykonania cudzych utworów, w większości wolnych od praw. Tu już mamy do czynienia ze swoistym prawem kaduka, co przywodzi na myśl słynny wyczyn pewnego francuskiego wydawcy muzycznego, który 30 lat temu wygrzebał w Bibliotece Narodowej rękopis ostatniej nigdy niewykonanej opery Rameau Les Boréades z rodu Boreasza, po czym opatentował utwór na swoją korzyść i przez kilkanaście lat torpedował jego wykonania, próbując ściągać bezlitosny haracz od każdego wykonawcy. Za utwór powstały w latach 60. XVIII wieku, którego partytury nie zdołał wydać latami, za to słał policję do każdego śmiałka, który próbował grać rzecz z rękopisu. Przypadek z operą Rameau zaklepaną przez współczesnego wydawcę znamy zresztą i z polskiego podwórka, kiedy to w okresie międzywojennym poeta Miriam zawładnął oficjalnie dziełami Norwida, po czym latami ich nie wydawał, wzbraniając dostępu do nich czytelnikom i doprowadzając do szału całe środowisko literackie. Gdyż tak właśnie wygląda dziś w praktyce działalność koncernów płytowych. Właściciele tego sezamu, jaki stanowi katalog nagrań największych muzyków XX wieku, nie robią nic lub prawie nic, by je udostępnić publiczności. Leżą na nich i śpią, jak Fafner w jaskini, czy gryzą, jak pies ogrodnika. Proszę sobie wyobrazić, że nagle znika z powierzchni ziemi cała twórczość literacka czy malarska 20 stuleci, bo jakiś wietrusek zdobył do niej wyłączne prawa, po czym opróżnił księgarnię i muzea, bo chciał mieć wszystko tylko dla siebie. Dokładnie tak koncerny multimedialne postępują ze swoimi archiwami. Wykorzystują tylko to, co dobrze widać z wierzchu, a więc rzeczy po stokroć wznawiane i znane na wylot, a głębiej nie sięgają. Z dwóch powodów. Po pierwsze, mają w nosie. Po drugie, mają w nosie, bo ich szefowie nawet nie podejrzewają, na czym siedzą. A nie podejrzewają, ponieważ istotną władzę w firmach płytowych przejęli już od dawna zasiadający na 30 piętrach wieżowców księgowi troglodyci, nieodróżniający pika od waleta w zarządzanej przez siebie dziedzinie. Opowiadałem tu kiedyś, że France Musique prowadzi od paru lat letni cykl audycji, w którym ja uczestniczyłem, a na użytek którego kopiuje się setkami płyty długogrające, jeśli nie zgoła 78-obrotowe, z radiowych archiwów. Zawierają one nagrania artystów, których nigdy nie wznowiono na kompaktach. I proszę się nie łudzić, nie chodzi tu bynajmniej o artystów z drugiej półki.
Thank you.
Twarda pieśń z cyklu Pieśni wędrownego czeladnika Gustawa Mahlera w nagraniu Maureen Forrester i orkiestry w Bostonie pod dyrekcją Charlesa Müncha. To fragment nagrania obu sławnych cykli Mahlera zrealizowanego przez RCA 51 lat temu. Forrester, Münch, Boston, Mahler, zdawałoby się trudno wyżej. Tymczasem nagranie to pośród setek innych, podobnych, śpi w ciemnych piwnicach Sony BMG, gdzie pies z kulawą nogą nie zagląda. Do niedawna można było mieć nadzieję, że internet zastąpi gnuśnych ignorantów pilnujących owych lochów. Oni jednak zatroszczyli się o swoje interesy inaczej, wedle jedynej znanej sobie metody. Groźbą grzywny lub więzienia. Zamiast wydawać te skarby po przystępnych cenach, bo każda sprzedana płyta z nagraniami archiwalnymi to już dzisiaj czysty zysk, otoczyli je podwójnym drutem kolczastym pod wysokim napięciem. Jeżeli uda się uniknąć wcale poważnej groźby prawa działającego wstecz, to jest obejmującego ponownie ochroną rzeczy już raz pod niej wyzwolone, to na mocy ustawy przyjętej w Strasburgu, począwszy od pierwszej płyty nagranej w roku 60, żaden obrotny i kompetentny wydawca nie będzie mógł zastąpić opieszałych kolegów, publikując nagrania przez nich zaniedbane. Ktokolwiek zaś zechce te niedostępne klejnoty rozpowszechniać za pośrednictwem internetu, pójdzie siedzieć albo beknie taką grzywnę, że mu się odechce. Jak piszą unisono w ostatnim numerze miesięcznika Diapazon dwaj komentatorzy, pod naciskiem tak zwanego wielkiego kapitału, sam nie wierzę, że to mówię, ustawodawca europejski i francuski wspólnie zadbali o to, by obronić artystów przed publicznością. Gdyż wbrew obrzydliwej demagogii, jaką rozpętano tutaj w kampanii wokół obu tych ustaw, nie chodzi bynajmniej o interesy artystów, rzekomo pozbawionych przez piratów środków do życia, ani o interesy publiczności zagrożonej wymarciem artystów z głodu. Obie ustawy bronią wyłącznie interesów jednej, jedynej kategorii zawodowej. Pośredników, którzy wcisnęli się w to stadło na trzeciego i dzisiaj już zajmują prawie całe łóżko. W latach 80. doszło do serii procesów paru legendarnych artystów przeciwko pewnej słynnej firmie płytowej. Ta cynicznie okradała ich z tantiem w płonny, jak się okazało, nadziei, że z górnych sfer niebieskich, gdzie na co dzień bujają, żaden z owych muzyków tego nie dostrzeże. Nazw i nazwisk wolę nie podawać, bo mnie nie stać na adwokatów, ale zapewniam Państwa, że nic nie zmyślam. Artyści procesy wygrali. Firma beknęła setki tysięcy dolarów, a dzisiaj stoi w pierwszym szeregu rycerzy bez skazy i zmazy, broniących muzyka przed śmiercią z ręki słuchacza. I tam posłuchajmy na pociechę czegoś wesołego. Thank you. Uwertura do Zemsty nietoperza Jana Strausa w nieznanym dotąd nagraniu Fritza Reinera z koncertu 11 czerwca 1950 z orkiestrą NBC, opublikowana po raz pierwszy w albumie poświęconym nieznanym archiwom tego wielkiego dyrygenta. Do usłyszenia.
RFI. I to już wszystko w audycji RFI z Paryża. W imieniu całej ekipy Radio France International żegna się z Państwem serdecznie z nadsekwańskiego domu radia Piotr Rosochowicz. Do usłyszenia.
Watch your mouth, I know you're